W tym panelu właśnie dyskutowaliśmy o wielu aspektach, które definiują, co to znaczy otwarty budżet. I jednym z tych aspektów jest na przykład pokazywanie przez samorządy umów, które zawierają na różnego rodzaju usługi, dostarczanie prądu, papieru, wszystko, na co wydają publiczne pieniądze. Takie rejestry istnieją w wielu samorządach, a planowane jest, jest to w ustawie o finansach publicznych, że od 2026 roku będzie stworzony taki centralny rejestr umów. Już wszyscy będą musieli te umowy pokazywać. Przykładowo, to już dawno jest, takie rozwiązania są w innych krajach. Na Słowacji, ja nawet nie znając języka, wszedłem i mogłem sprawdzić, że prokuratura w Preszowie zawarła umowę na zakup wyrobów ciastkarskich na ileś tam euro. Potem mogę sprawdzić, że w danym samorządzie ile wydano na usługi, na kwiaty. To jest podstawowy element kontroli. I mówiliśmy też o badaniu Instytutu Rozwoju Gospodarczego. Instytut Rozwoju Gospodarczego przeprowadził badanie wśród gospodarstw domowych i zgodnie z tym badaniem ponad 82% respondentów chce jawności umów zawieranych przez administrację, ministerstwa, samorządy, agencje, fundusze. To jest ogromnie. Czyli większość społeczeństwa chce tego i na wszystkich poziomach jest to widoczne. Zarówno gminy wiejskie, tam respondenci chcą jawności, czy duże miasta. Jak spojrzymy na województwa, to się nawet okazuje, że tam nie ma na przykład mapy takiej wynikającej chociażby z podziałów politycznych, preferencji politycznych wschód-zachód. I przykładowo w województwie podkarpackim czy lubelskim 86% respondentów chce tej jawności, nawet więcej niż w mazowieckim. Także społeczeństwo chce tego. Wiele samorządów, nie czekając na rok 2026, to wprowadziło. Ma rejestry już od dawna. Na przykład Inowrocław w 2017 roku, ogłaszając, że wprowadza rejestr umów i będzie przejrzysty dla obywateli, szedł do wyborów, tam politycy szli do wyborów, przejrzysty Inowrocław. To powinno być standardem współcześnie. A dlaczego to jest ważne? Bo jak finanse są przejrzyste, to po pierwsze ufamy administracji, i tej lokalnej, i tej centralnej, że pieniądze są wydawane efektywnie, przejrzyście, że mamy nad tym kontrolę. Poza tym są badania międzynarodowe pokazujące, że w krajach, gdzie jest duża przejrzystość i demokratyczna kontrola nad finansami, na przykład płaci się mniej za dług. Czyli dług jest tańszy, można więcej zrealizować inwestycji i projektów.
Tak więc otwartość finansów publicznych, no w szerokim sensie, a w szczególności otwartość finansów samorządu terytorialnego, ona nie jest nigdzie zdefiniowana. Nawet w doktrynie nie jest nigdzie zdefiniowana. Z otwartością wiążą się pojęcia jawności i przejrzystości, które mają już swój wyraz. On przede wszystkim w ustawie o finansach publicznych. Mówią tutaj o artykułach od 33 do 38 c, gdzie jest ta zasada jawności wyrażona. I artykuł od 39 do 41 ustawy o finansach publicznych, gdzie jest zasada przejrzystości wyeksplikowana. No one są wyprowadzone z artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który mówi o tym, że każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji publicznych. No i ta zasada jawności to prawo potwierdza, bo ona mówi o tym, że ten dostęp do informacji powinien zostać zagwarantowany, a z kolei zasada przejrzystości, ona ma taki charakter już instrukcyjny, bowiem ona mówi o tym, prawda, w jaki sposób ta informacja powinna być podawana do publicznej wiadomości, aby ona była zrozumiała, aby była aktualna, terminowa, kompleksowa, kompletna, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jest dość obszerna literatura na ten temat i ja może tego nie będę rozwijał, natomiast otwartość ja rozumiem znacznie szerzej. Bo na przykład profesor Eugeniusz Ruśkowski, on twierdzi, że jest szereg, w polskim ustawodawstwie istnieje szereg różnego rodzaju, jak on to określił, instrumentów jawności w szerokim sensie. I jakie to są instrumenty? No to są różne formy budżetu partycypacyjnego, takie jak budżet obywatelski, fundusz sołecki, ale nie tylko, bo to są różne formy kontroli obywatelskiej, kontroli medialnej, komisje skarg, wniosków i petycji, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, obowiązki informacyjne różnego rodzaju. I to są, no jak mówię, on to nazywa instrumentami jawności w szerokim sensie. Ja jawność pojmuję inaczej, raczej tak słownikowo, w wąskim sensie. Jawność to jest po prostu nieukrywanie niczego, dostępność informacji, więc dla mnie to się nie mieści w pojęciu jawności. Dlatego ujmuję to w szerszej kategorii, w kategorii właśnie otwartości finansów publicznych. No i ten katalog tych instrumentów otwartości, on jest otwarty, prawda? Bo to nie tylko to, o czym mówią te wszelkiego rodzaju przepisy, ale choćby z dzisiejszej tej dyskusji panelowej wynikało, że samorząd terytorialny podejmuje różne działania, które nie są skodyfikowane, więc to są również takie działania, które nie mają umocowania prawnego, ale prowadzą do tej otwartości. Po co w ogóle mówić o otwartości? Dlaczego to jest wartość? Bo ja to uznaję za wartość. Dlaczego to jest ważne? Jakie to ma znaczenie? No, przede wszystkim jest to znaczenie informacyjne. Po prostu otrzymujemy informacje o tym, co ci, których wybraliśmy, tak, no, my wybieramy, prawda, wybieramy władze państwa, ale wybieramy również władze lokalne. Ci, których wybraliśmy w tych wyborach pośrednich, co oni robią? W szczególności te zasady odnoszą się do finansów publicznych, czyli do gospodarki finansowej, ale również do zarządzania mieniem komunalnym, no i mieniem Skarbu Państwa. Więc przede wszystkim otrzymujemy informację. Posiadanie takiej informacji umożliwia nam sformułowanie oceny, a w dalszej konsekwencji również kontroli tego, co się dzieje z tymi środkami, które w gruncie rzeczy, obciążają nasze dochody, bo ani państwo, ani samorząd terytorialny nie ma własnych źródeł dochodów, tylko pobiera podatki, które obciążają nasz majątek konsumenta. Więc z ekonomicznego punktu widzenia, z czym nie zgadza się oczywiście w sensie ścisłym doktryna podatkowa, dobra publiczne, z których czerpiemy użyteczność, tak samo jak dobra prywatne, prawda? Muszą być jakoś finansowane. I my płacimy niejako, prawda, za te dobra publiczne, takie jak bezpieczeństwo, prawda, jak drogi i tak dalej. Nie dokładnie na tej samej zasadzie, co za dobra prywatne, prawda, czyli przykładowo konsumpcyjne. Niemniej nie zmienia to faktu takiego, że trzeba to jakoś sfinansować, a nikogo innego nie można opodatkować, prawda, niż obywateli. Więc to jest część naszego majątku, która poprzez ten zarząd publiczny jest przeznaczana na dostarczenie dóbr, których my potrzebujemy. Tylko to jest w inny sposób zorganizowane, nie poprzez rynek, ale właśnie poprzez państwo, które z ekonomicznego punktu widzenia jest niczym innym, po prostu jak inną formą organizacji procesu wytwarzania i dostarczania tych dóbr, których potrzebujemy. I to jest ważne w trzech punktach, to może tylko ujmę, właśnie ze względów tych informacyjnych, ze względu na to, że umożliwia to nam ocenę tej gospodarki, ale ważne jest również z tego powodu, że dzięki tej dostępności, dzięki tym informacjom, rośnie kapitał społeczny, który na gruncie współczesnej teorii ekonomii jest czynnikiem wzrostu gospodarczego.
Wydaje mi się, że to jest te ostatnie kilka lat i trochę bezprecedensowa sytuacja. Tak? Mamy przykłady, że na poziomie centralnym doszło do stworzenia równoległego budżetu przy BGK, przy PFR, co łamie konstytucję, gdzie pozbawiony parlament jest kontroli demokratycznej nad finansami, gdzie Najwyższa Izba Kontroli po raz pierwszy w historii nie udzieliła pozytywnej opinii w przedmiocie absolutorium. Temat stał się głośny. Jest apel 60 ekonomistów, 10 byłych ministrów finansów, pan wtedy były rzecznik, teraz minister Bodnar był pierwszym sygnatariuszem, bo stwierdził, że przejrzystość finansów, prawo do wiedzy o finansach jest prawem obywatelskim. Jako pierwszy podpisał ten apel i mi się wydaje, że też działalność naukowców, ekonomistów, Instytutu Finansów Publicznych. Ja mam tutaj artykuł 219, on mówi konstytucji, on mówi, że budżet państwa jest realizowany w formie ustawy budżetowej. Mówi wprost, że wszystko powinno być prezentowane w ustawie budżetowej. I mi się wydaje, że ta bezprecedensowa sytuacja, głośny protest ekonomistów, pokazywanie nieprawidłowości zostało zauważone na poziomie centralnym, ale nie oszukujmy się, jeżeli na poziomie centralnym jest pokusa polityków, żeby być nieprzejrzystym, no to ona istnieje też na najniższym poziomie i trzeba, musimy przywracać tą przejrzystość na wszystkich poziomach i stąd takie poparcie społeczeństwa. Oczywiście trzeba różnymi rozwiązania stosować, trzeba pokazywać społeczeństwu, tłumaczyć. Konkluzją też panelu jest to, że musimy zwiększyć edukację finansową i tu jest rola uczelni wyższych, naszej Alma Mater, Szkoły Głównej Handlowej, ale na różnych poziomach, żeby zwiększyć tą edukację, zainteresowanie społeczeństwa tym tematem.